Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Felieton Braillem czyta Krzysztof Galas.
Pragnę dzisiaj opowiedzieć o niesamowitej postaci. Całe życie był związany ze środowiskiem inwalidów, a także niewidomych. Nie ma już go wśród nas od paru lat. Mowa o Edwardzie Niemczyku. Na skutek eksplozji ładunku wybuchowego stracił obie ręce i częściowo wzrok. Nie załamał się. Przez dziesiątki lat zawodowo i społecznie oddawał się sprawom inwalidów. Miałem szczęście bardzo dobrze znać pana Edwarda. Był moim pacjentem, a także widywaliśmy się prywatnie. W trakcie jednego z masaży powiedział: Krzysiu, z całego serca dziękuję Bogu, że uczynił mnie inwalidą. Jestem pozytywnie myślącym człowiekiem, ale co za dużo, to niezdrowo. Nie przerwałem jednak tego wywodu i po paru minutach okazało się, że przynajmniej częściowo miał swoje racje. W 1945 roku miałem stopień porucznika, opowiadał. Wtedy karierę w wojsku robiło się błyskawicznie, a ja byłem ambitny. Wystarczyłoby 20 lat, a może nawet mniej, i pewnie jako zdrowy dosłużyłbym się generała jak nic. Wiesz, jak to wtedy było. Jako generał może nieraz popadłbym w konflikt z własnym sumieniem i dzisiaj musiałbym chodzić ze spuszczoną głową. Nie widząc i pozbawiony rąk, życie miałem ciężkie, ale za to ile dobrego udało mi się zrobić dla ludzi. W spółdzielczości, w sporcie, na turnusach rehabilitacyjnych. Mam wspaniałą żonę, dwóch synów, szczęśliwe i spełnione życie. Jestem wdzięczny Bogu, że mogłem przeżyć jako inwalida większość moich dni. Edward Niemczyk to jedna z najbardziej nietuzinkowych postaci, jaką poznałem. Jest kapitalnym przykładem właściwej samooceny. Całe życie nie zwracał uwagi na przeszkody i trudności. Jedyne, o co dbał, to dobro drugiego człowieka. Uwierzyć trudno, a naśladować prawie niemożliwe. Krzysztof Galas.
W specjalnym ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach w najbliższą sobotę przedstawienie teatralne. Julia Schmidt-Krych.
Tytuł spektaklu i tytuł całego projektu, To co widać i to czego nie widać, wziął się z kilku pomysłów. To co się dzieje w spektaklu jest rozpięte pomiędzy tym, co jest widoczne, fizyczne, a tym, co jest nieuchwytne, metafizyczne. Staramy się, żeby scenografia w spektaklu była atrakcyjna zarówno dla osób widzących, i dla osób niewidomych. Nasza praca tak przebiegała, że właściwie z niczego albo ze wszystkiego, czyli z tego, co w zasadzie jest niewidoczne, bo jest tyle rzeczy dookoła, że coś trzeba wybrać, wybraliśmy to, co jest widoczne. To jest przedstawienie, nad którym pracowaliśmy w czasie warsztatów. Warsztaty trwały od marca, teraz kończą się w czerwcu. Scenariusz powstawał w trakcie warsztatów. Właściwie pracowała nad nim cała grupa, więc będzie to scenariusz autorski. A zaczęliśmy pracę od postaci. Uczestnicy warsztatów wymyślali sobie postacie, którymi chcieliby być w spektaklu. I na bazie tych postaci budowaliśmy całą fabułę. Więc jest to bardzo, bardzo autorski scenariusz i wszyscy włożyli w niego masę pracy. To To jest nasz trzeci wspólny projekt. Dwa pierwsze odbyły się w zeszłym roku. Jeden w Poznaniu w zamku, czyli praca nad spektaklem Ślepcy Metterlinka, a drugi w Owińskach, Historie z okolic nazywał się.
Jak się pracuje z dziećmi niewidomymi?
Jest to specyficzna praca o tyle, że całą uwagę należy przełożyć na słowa. Myślę teraz o mojej pracy warsztatowej. Ja bardzo dużo rzeczy pokazuję w czasie warsztatów, a tutaj musiałam się sfokusować wokół słów, co jest dla mnie czymś nowym, bo nauczyłam się nowego sposobu pracy. A dzieci i młodzież z Owińsk są wspaniałe i cudowne i bardzo chcą uczyć się teatru i grania w teatrze, więc jest to bardzo satysfakcjonująca praca.
Co im to daje? Co ty im dajesz?
Myślę, że to im daje odwagę, rozwija ich wyobraźnię i tak jak jeden uczestnik powiedział w trakcie warsztatów ostatnio, że myśli, że będzie to pomagało mu w życiu w trudnych sytuacjach. Opowiadają mi o swoich historiach, o swoim domu, o swojej szkole, o tym, co jest dla nich trudne, co je fascynuje, co lubią robić. Opowiadają mi też o tym, co im daje teatr i ta praca, o tym, że się dowiadują wielu rzeczy. Tak naprawdę nasze rozmowy nie zamykają się na warsztatach i na temacie naszej pracy. Dostałam też mailem fragmenty ich twórczości pisanej. Współpraca na wielu poziomach.
Wśród dzieci niewidomych, niedowidzących, które uczą się w Owińskach, są również jacyś twórcy.
Nie tylko pisarze, ale też muzycy mają swój zespół i komponują muzykę. Chcą teraz, z tego co wiem, wydać płytę. Oprócz tej pracy teatralnej mają też swoją grupę teatralną w szkole. Także tam bardzo, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo zainteresowań. Dlaczego ja to robię? Dlatego, że ja zajmuję się teatrem od dawna dawna i prowadzę wiele warsztatów. Można powiedzieć, że ten pierwszy projekt, który robiliśmy z dzieciakami z Owińsk, przytrafił mi się troszkę przypadkiem. Jak go zaczęłam robić, to zakochałam się w tej pracy i w tej młodzieży. Są szalenie twórczy, chłoną to, co dostają od nas i jest to taki rodzaj pracy, który daje mi bardzo dużo satysfakcji i też bardzo mnie rozwija. To jest projekt, który jest finansowany ze środków powiatu poznańskiego. Nazywa się To, co widać i to, czego nie widać. I to jest właśnie 10 spotkań warsztatowych, które odbywają się od marca do czerwca w tym roku. I ten spektakl jest takim finałem naszej pracy.
To, co widać i to, czego nie widać, to spektakl przygotowywany w specjalnym ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach. Ty, Julia, to reżyserujesz, przygotowujesz. Będzie można to zobaczyć w najbliższą sobotę o godzinie 18.
Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do auli ośrodka. Jeszcze tylko dodam, że współreżyseruję, ponieważ współpracuję z Pawłem Wódczyńskim. Razem prowadzimy te warsztaty i razem reżyserujemy spektakl. Wstęp jest wolny. Jest prośba o rezerwację miejsca. Może teraz podam adres mailowy, na który dobrze byłoby wysłać maila wcześniej. To jest julia@fundacjamdk.pl, ponieważ organizatorem tego projektu jest Fundacja Mały Dom Kultury.
Julia Schmidt-Krych.
Serdecznie zapraszamy.
Książka do posłuchania.
Chciałem porozmawiać o specyficznej formie spotkania z książką, to znaczy w formie książka jako gra. W większości gier bardzo ważna jest grafika, to jest prawda, ale są gry przygotowane dla osób niedowidzących albo niewidomych, gdzie można uczestniczyć w grze. Jest bardzo ważna wersja, czy cała obudowa dźwiękowa i korzysta się z takich rozwiązań, jakie bywają w wszystkich telefonach, które nam mówią, gdzie mam się przesunąć, co nacisnąć albo jak reagować. I są takie gry. Pan nigdy nie grał? Polecam.
Polecaliśmy kiedyś w radiu taką grę historyczną, związaną z okresem napoleońskim.
O, proszę bardzo, ja o niej właśnie chciałem z panem o tym porozmawiać. A grał pan w tą grę? To się nazywa W sercu zimy 1812. Gra mnie nie wciągnęła, przyznam się, choć dużo bardziej niż książka do słuchania. Możliwość wybierania różnych rozwiązań losu, bawienie się tymi zakładkami dźwiękowymi, budowania własnej rzeczywistości jest wciągająca. Jest też czymś nowym na polskim rynku, ponieważ większość gier jest grami, które są oparte o możliwości graficzne i to jest chyba jedna z pierwszych gier, gdzie mogę sam sobie budować rzeczywistość dźwiękową. Jest ona dosyć prosta do zrealizowania, więc sama w sobie taka zabawa stwarza dużą przyjemność. Warto ją przypomnieć, ponieważ ta gra, poza tym, że jest grą, którą ciągle można ściągnąć teraz już za darmo i w nią pograć, to jeszcze powstało słuchowisko w zeszłym roku, czyli jest książka do słuchania, czy książka do czytania, książka do mówienia, czyli audiobook, mówiąc brzydko, który został zrealizowany na podstawie tej gry. traci. Od razu mogę powiedzieć, gra jest ciekawsza. Głównie dlatego, że ta fabuła tej książki, nie wiem, czy pan pamięta, jest taka dość wątła i w grze, kiedy mogę ingerować, mogę wcielać się w bohaterów i decydować o kolejach ich życia, to nawet może być wciągające. W audiobooku już tej możliwości nie mam, muszę słuchać. Przypomnę, główny bohater nazywa się Gediminowicz, czyli jest z rodu tych słynnych kniazi litewskich. Wszystko dzieje się na początku XIX wieku. Wraca do swojej litewskiej posiadłości i nagle znika jego ukochana siostra. Za chwilę przychodzą żołnierze napoleońscy, którzy proponują mu udział w kampanii. On odmawia, ale dowiaduje się, że jego siostra została porwana w głąb Rosji, więc nie ma wyboru. Musi wyruszyć wraz z wojskami napoleońskimi pod Moskwę. Cała opowieść jest w konwencji, czy w poetyce fantazy, to znaczy okazuje się, że armia napoleońska nie tylko walczy z Rosjanami, a może przede wszystkim nie z Rosjanami, a z duchami ziemi, to znaczy i śnieg, i zima, i brak pożywienia, które gnębią armię napoleońską, to wiemy z historii, nie są rzeczywiste, ale są bardziej ze świata baśni. Gediminowicz musi spotkać się swoim przeznaczeniem, swoim duchem, aby odzyskać swoją siostrę. Czy mu to się udaje, czy nie, to państwu nie powiem. Dość powiedzieć, że książka do słuchania nie ma dalszego ciągu, ma go dalszy ciąg gra, która nie została niestety zrealizowana w wersji słuchowiska czy audiobooka. W związku z czym nie wiemy, jak skończy się spotkanie bohatera z samym sobą, swoim losem, swoim przeznaczeniem, czyli z odkryciem swojej drogi, jak w każdej dobrej książce fantazy. Tak dzieje się też w książce pod tytułem W sercu zimy 1812. Warto posłuchać audiobooka z dwóch powodów. Po pierwsze, narratorem jest Piotr Franceski i widać ogromną przepaść między Piotrem Franceskim a wszystkimi aktorami, którzy odtwarzają 37 postaci. Jest ich chyba 10. Są to aktorzy młodszego pokolenia. Przez litość nie wymienię, ponieważ Franceski tak naprawdę okazuje się jest główną postacią tej książki, co chyba nie było zamierzeniem reżysera. Ale umiejętność Franceskiego czytania tekstu w porównaniu z tym, co wyprawiają młodzi aktorzy, jest tak kolosalna, jest taka przepaść, że praktycznie ja w pewnym momencie miałem problem, żeby tej książki dosłuchać do końca, ponieważ irytował mnie każdy poza Franceskim. Czyli tak najprościej byłoby, to jest rada dla twórców tej serii, jeżeli rzeczywiście powstanie dalsza część, proszę tę książkę dać do przeczytania Franceskiemu, nie angażować 30 czy kilkunastu aktorów. I Franceski zrobi to za nich wszystkich dużo lepiej.
Gra i książka.
Serce zimy 1812.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.